Proszę Państwa, pierwszy temat w aktualności dnia to dość zaskakujące, bulwersujące sprawy wokół najpierw afery hazardowej, później próby powołania komisji, wreszcie powołania tejże komisji. Połączyliśmy się z panią poseł Beatą Kempą, która jest członkiem specjalnej sejmowej komisji śledczej dla zbadania tychże spraw. Pani poseł, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze witam serdecznie wszystkich, szczęść Boże.
Pani poseł, może na początek pytanie o samo powoływanie komisji śledczej, ustalanie jej zakresu, jej prac. Czy pani jest zadowolona z takich zapisów i z takiego wyznaczenia już ustawowego, nawet terminu zakończenia prac komisji? Czy to określenie zakresu i tego wyznaczenie tego terminu pani zdaniem będzie sprzyjać pracom komisji i dopomoże do wyjaśnienia tych wszystkich spraw, które bulwersują opinię społeczną w Polsce?
Tak, w ubiegłym tygodniu stoczył się wielki bój o kształt uchwały, w szczególności zakres, na jakim miałoby się opierać prace komisji do spraw wyjaśnienia afery hazardowej. I przypomnę, były trzy projekty. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej. Oczywiście Platforma, tłumacząc to jedynie demokracją czy większością, przyjęła za podstawę do procedowania swój własny projekt, odrzucając pozostałe. No, rzutem na taśmę udało się, oczywiście projekt ten był bardzo niedoskonały, przedstawiciel wnioskodawców był zupełnie na posiedzeniu połączonych Komisji Ustawodawczej i Finansów Publicznych nieprzygotowany do dyskusji. Nie poprawił tej uchwały w myśl tego, co mówili eksperci z Biura Analiz Sejmowych i w myśl zobowiązania również przez marszałka Sejmu. Pozostałe kluby poprawiły swoje projekty, uczyniły je zgodnymi z konstytucją, klub Platformy nie. Zatem nadal moim zdaniem jest wątpliwość co do konstytucyjności zapisów, szczególnie zgodności z artykułem 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście to siłowe rozwiązanie udało się rzutem na taśmę nieco poprawić już na samym głosowaniu, ponieważ dyskusja niestety na komisji nie była dyskusją merytoryczną. Platforma nie przyjmowała żadnych argumentów. Widocznie miała polecenie, aby taki, a nie inny kształt przegłosować. W szczególności sprzeciwiała się wprowadzeniu pod kontrolę komisji sprawę ewentualnego przecieku związanego z ostrzeżeniem aktorów afery hazardowej o tym, że jest prowadzona akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także kwestię związaną ze stawianiem zarzutów panu Mariuszowi Kamińskiemu przez prokuraturę rzeszowską, przede wszystkim terminu stawiania i czy w związku z naradą u pana prokuratora Zalewskiego, jednak nie mieliśmy do czynienia z jakimiś naciskami. Na to Platforma się nie zgodziła, ale tak jak powiedziałam, rzutem na taśmę Polskie Stronnictwo Ludowe poparło poprawkę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie sprawa przecieku, a konkretnie realizacji uchwały w tym przypadku o ochronie informacji niejawnych, w szczególności postępowanie z materiałem ściśle tajnym, będzie mogła komisja zbadać. Natomiast sprawę zarzutów stawianych panu Mariuszowi Kamińskiemu już nie. I taki kształt uchwały, czyli bardzo okrojony, w konsekwencji Wysoka Izba przyjęła. Oczywiście my w tej chwili zastanawiamy się nad kwestią harmonogramu prac, ale być może z tej uchwały da się jeszcze wyinterpretować wiele wniosków dowodowych, takie, które przybliżą Polaków do prawdy.
No, pytanie pani poseł tutaj logicznie się nasuwające, czy ustawa powołującą do życia tą specjalną sejmową komisję śledczą do zbadania afery hazardowej. Czy taką ustawę należałoby przedstawić do badania Trybunałowi Konstytucyjnemu?
W zasadzie każdemu, kto czytał wprost opinię właśnie Biura Analiz Sejmowych, ekspertów z tego biura, wydawałoby się, że należałoby taki ruch uczynić, ale w postępowaniu Platformy dało się wyczuć jedno, że oni po prostu tak jakby no, czekają na to, że ktoś tą uchwałę zaskarży, a wręcz robią taką ucieczkę do przodu i mówią, to proszę bardzo, jak wam się nie podoba, to zaskarżcie, prawda? No mniej więcej coś takiego wybrzmiało. My jednak świadomi tego, że bardzo nam zależy i będziemy robić wszystko, żeby właśnie Polakom ukazać prawdę, w szczególności ta, która ich interesuje, czyli to, co się działo między rokiem 2007 a 2009, bo przypomnijmy, że Platforma, a i tu wrócimy też do pierwszego ojca pytania słusznie, czy w tym czasie, czyli do 28 lutego 2010 roku jesteśmy w stanie się z pracami zmieścić, tym bardziej, że Platforma zażyczyła sobie, aby badać okres od 2003 roku. No oczywiście, że nie i to jest jasne i każdy logicznie myślący no musi, jakby nasuwa mu się refleksja, że w tym czasie naprawdę można niewiele zrobić, a już na pewno nie zbadać 7-letni okres legislacyjny. Ale już wczoraj przyciśnięci w zasadzie do muru również przez dziennikarzy, prominentni politycy Platformy Obywatelskiej puszczali pewne sygnały w mediach, że no być może ten termin może ulec prolongacie, czyli przedłużeniu. Mam taką nadzieję, dlatego że jeżeli Platforma będzie chciała w harmonogramie, a przecież ma większość w tej komisji, tak jak powiedziałam, może przegłosować wszystko, choć nie nazywałabym tego do końca demokracją, bo demokracja się rządzi jakimiś zasadami, prawda? Na przykład takimi, że nie można być sędzią we własnej sprawie. Większością to można przegłosować wszystko, nawet to, że jest śnieg zielony, prawda? To jest oczywiste. Więc to jest takie trochę płytkie rozumienie demokracji przez Platformę Obywatelską. Ale wracając do kwestii samej uchwały i jej zakresu czasowego, oczywiście on jest bardzo krótki, także pewnie wszystko jest obliczone na to, aby nie zdążyć z badaniem tego ostatniego okresu, jeśli w harmonogramie Platforma ujmie badanie od 2003 roku, a nie odwrotnie, od 2009 roku, czyli to, co się stało, to, z czym mieliśmy do czynienia i te zdarzenia, które miały wpływ bezpośredni na wybuch afery hazardowej. Więc te wszystkie zabiegi są czynione po to, aby ewidentnie sprawę rozmyć, aby społeczeństwo po prostu zniechęcić do tego tematu, znudzić tym tematem, tak żeby rzeczywiście no, zatuszować wszelką odpowiedzialność osób, które taką odpowiedzialność powinny ponieść, a przynajmniej opinia publiczna ma prawo do tego, żeby poznać prawdę i tak naprawdę dowiedzieć się, dlaczego przepisy prawa są stanowione w różnych dziwnych miejscach, a nie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
No, cmentarze, stacje benzynowe, prywatne mieszkania, gabinety. Pani poseł, no, ktoś postronny mógłby, niezorientowany w sytuacji, mógłby, słuchając pani wypowiedzi, powiedzieć, no tak, to jest posłanka opozycji, to ona musi tak mówić, ale tutaj przenoszę naszą uwagę na wydarzenia wczorajsze. Wczoraj wybierana była struktura komisji i prezydium. No, pytanie, dlaczego w prezydium komisji nie znalazł się żaden z posłów, czyli ani pani, ani pan Wasserman, czyli posłowie drugiego największego klubu parlamentarnego, największego klubu opozycyjnego? Dlaczego prezydium komisji zostało praktycznie zdominowane przez no, tych sędziów własnej sprawy?
Tak, i to jest kolejny dowód na to, jak można realizować właśnie to, aby być sędzią we własnej sprawie. Mimo wszystko, mimo iż takie zasady obowiązują we wszystkich zdrowych demokracjach i niemal na całym świecie, no może poza jakimiś, prawda, republikami bananowymi, ale tam, gdzie te zdrowe metody i mechanizmy zachodzą, to generalnie w ogóle rząd powinien się podać do dymisji. No tu oczywiście ta kwestia nie wchodzi w rachubę, panowie na tyle honoru po prostu nie mają. Natomiast w tej sytuacji rzeczywiście to, co się stało, czyli to jest ten kolejny dowód, kwestia konstruowania prezydium komisji. A przypomnijmy, że prezydium komisji, no to jest kluczowy organ w takiej komisji, prawda, ponieważ on generalnie odpowiada za kształt prac i nadaje ton, tempo, harmonogram prac komisji, oczywiście decyduje w znacznej mierze o tym, jakie dokumenty sprowadzić, prawda. Więc to jest naprawdę kluczowa, by nie powiedzieć taka wiodąca instytucja właśnie w ramach komisji śledczej. I aż prosiłoby się, żeby rzeczywiście był tam przedstawiciel największego klubu opozycyjnego. Panowie wczoraj, muszę powiedzieć, bardzo eleganckiego zachowania Polskiego Stronnictwa Ludowego w osobie pana posła Stefaniuka, który zrezygnował, a to naprzód z przewodniczenia tej komisji, ale później również z wiceprzewodniczenia na rzecz właśnie pana posła Wassermana, pana ministra Wassermana, którego osobiście zgłaszałam, na właśnie członka prezydium tej komisji. Mimo to Platforma zażyczyła sobie, zresztą skrzętnie widziałam, że pilnował tego pan marszałek Komorowski, zażyczyła sobie głosowania oddzielnie na każdego z kandydatów na wiceprzewodniczącego komisji, mimo iż zawsze była taka praktyka i dobry obyczaj przede wszystkim, że jeżeli miejsca w prezydium odpowiadały liczbie kandydatów, to wtedy rzeczywiście głosowało się, że tak powiem, na wszystkie osoby razem, czyli takim blokiem głosowań. No niestety tutaj panowie sobie zażyczyli tylko i wyłącznie w takim celu, dzisiaj jestem tego pewna, by wyeliminować pana posła Wassermana i to uczynili, ale nadal to miejsce jest wolne. Przegłosowała komisja skład trzyosobowy prezydium i prawdopodobnie Platforma przemyślała, że wtedy jeśli będzie dwóch członków opozycji i tylko jeden przewodniczący z koalicji, no to będzie można prezydium przegłosować wszystko tak jak chce opozycja i to był chyba ten strach. Oczywiście w kuluarach były jeszcze inne jakby tego typu no, podobne plotki, że ktoś się w głosowaniu pomylił. Natomiast jest to miejsce nieobsadzone. Platforma ma jeszcze czas się zrehabilitować i myślę, że w ostateczności pan poseł Wasserman będzie wiceprzewodniczącym. Będzie to wielki, wielki, myślę, dobry znak dla tej komisji, wielka nadzieja, ponieważ to jest niezwykle doświadczony człowiek i rzeczywiście w internecie nawet był sondaż i uzyskał no, najlepszą lokatę, najlepsze miejsce jako przez internautów, jako najlepszy śledczy w komisjach śledczych. I mam nadzieję, że tutaj uda się po prostu ten błąd naprawić, bo byłaby to niepowetowana strata. Ale my broni nie składamy. Będziemy pracować najlepiej, tak jak najlepiej umiemy w tej komisji. Mamy już swój plan działania i już wczoraj postawiliśmy pierwsze wnioski. Oczywiście prezydium było, sam przewodniczący, zupełnie nieprzygotowany, wręcz moim zdaniem oszołomiony tymi wnioskami. Pod dyktando troszkę pana marszałka Komorowskiego zaczął mówić, że takie rzeczy, które mnie się wydawały co najmniej, powiedzmy, delikatnie dziwne, ale tak jak powiedziałam, będziemy starali się dowieść prawdy, a na pewno nie szukać igły w stogu siana, tak jak to chce czynić Platforma Obywatelska w latach 2000, badając lata 2003 do 2007.
No, tak może na marginesie tylko powiem. Pani poseł, no, Platforma Obywatelska jest już doświadczona w powoływaniu komisji o nazwie Komisja dla Zbadania bla 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 pa 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 i coś tam jeszcze i tak dalej. I dzisiaj no to doraźnie dwa lata temu było dobre, bo absorbowało pracę wielu posłów, no ale dzisiaj jest kłopot, jak się z tego wycofać. Jakichś nacisków, jakichś tam spraw państwa totalitarnego i tak dalej. No ale tutaj pytanie, jeżeli można takie pytanie tutaj postawić, jakie to były wczoraj już wnioski, pierwsze wnioski, jakie zostały postawione na komisji, czego one dotyczyły?
Tak, zanim krótko o tych wnioskach, to jeśli ojciec pozwoli, powiem jeszcze właśnie o tych komisjach, o których ojciec słusznie powiedział, że to są właśnie takie komisje do chyba, to jest kuriozum, to jest naprawdę szkoda pieniędzy podatników na to, co się działo. I powiem szczerze tak, że chociażby ostatnie dni pokazały, że umorzenie śledztwa wobec pana Zbigniewa Ziobry, prawda, pana ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie właśnie chociażby związanej z przedstawieniem sprawy, bo nie można powiedzieć tutaj o aktach, sprawy dotyczącej mafii paliwowej panu ówczesnemu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, członkowi BBN. To było oczywiste, od początku było wiadome, że ta sprawa musi się tak zakończyć. Każdy, kto, nie wiem, chociaż nauczył się prawa na 3 z plusem, powiedzmy, to naprawdę nie miałby problemów z tym, żeby to prawo zinterpretować właśnie w taki sposób. To jest jakby pierwsza podstawowa kwestia. więc te komisje naprawdę nie dowiodły żadnych tez, które legły u podstaw jej powstania i mogłyby spokojnie wygaszać swój byt. Zresztą ostatnio na to wskazuje wycofywanie, prawda, takich fajterów politycznych jak pan Karpiniuk. No nie wiem, jaki jest tego cel. Być może właśnie chociażby to, że Platforma wreszcie uznała, że to jest jej jedna wielka porażka, bo każde kolejne umorzenie jest po prostu porażką politycznie stawianych tez. I to, co rzeczywiście się stało, jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem i mam nadzieję, że będzie podlegało przede wszystkim też w przyszłości odpowiedzialności. I to jest jakby pierwsza podstawowa kwestia. Natomiast co do wniosków, które postawiliśmy, uznaliśmy za stosowne, aby przede wszystkim zaproponować już nowemu prezydium komisji, jak i całej komisji, aby przewodniczący zwrócił się w imieniu całej komisji do Fundacji imieniem Batorego, a także do Fundacji Transparency International Polska i do polskich uniwersytetów ekonomicznych o rozważenie możliwości oddelegowania do prac komisji ekspertów, doradców. Uznaliśmy, że oczywiście jest wiele innych wspaniałych organizacji, które zajmują się na co dzień walką z korupcją. My sobie zdajemy z tego sprawę, ale no wiadomo, ilość tutaj członków jest ograniczona, więc staraliśmy się tutaj jakby no, te trzy elementy wskazać i poprosić również, w ten sposób zaprosić te fundacje do pomocy z uporaniem się z wielkim problemem, powiedzmy sobie szczerze, korupcji politycznej. Są tam osoby, które moim zdaniem mogłyby się nadawać na ekspertów, które mają wieloletnie doświadczenie w walce z korupcją w życiu politycznym, a także w życiu społecznym, mają szereg przemyśleń, również szereg badań na swoim koncie, analiz i bardzo dobrych wniosków, z którymi ja osobiście się również spotykam, czytając opracowania tych organizacji. A uniwersytety ekonomiczne, ponieważ no, branża hazardowa jest rzeczywiście branżą bardzo specyficzną i jest branżą taką no, wąsko specjalistyczną i tu rzeczywiście eksperci z dziedziny ekonomii, finansów są nam niezbędni. Uznaliśmy, aby naprawdę po raz kolejny pokazać Platformie, że można być bezstronnym i że to nie jest, że będziemy się bić właśnie o własnych ekspertów, którym zawsze można zarzucać jakąś tam stronniczość, tylko właśnie zaprosić do współpracy te organizacje. To jest kolejna szansa na to, żebyśmy wspólnie walczyli z tym, co jest chyba najgroźniejsze i powróciło to widmo korupcji w naszym kraju, a korupcja polityczna jest chyba tą najgorszą odmianą, najgorszą formą korupcji. I dlatego tutaj już napotkaliśmy pewien opór pana przewodniczącego, ale ja po spotkaniu w komisji prosiłam pana przewodniczącego osobiście o przemyślenie tej kwestii dla dobra nas wszystkich, dla dobra całej klasy politycznej i żeby jednak rzeczywiście nie odrzucał tego a priori czy pod dyktando pana marszałka, tylko po prostu marszałek skrzętnie podpowiadał mu w tym czasie do ucha panu przewodniczącemu, co ma chyba mówić, tak to zrozumiałam. Ale mam nadzieję, że tutaj pan przewodniczący zacznie samodzielnie myśleć i że jednak do tych instytucji się zwróci. To naprawdę nic nie kosztuje, a nie sądzę, żeby te instytucje po prostu nam odmówiły wszystkim pomocy. Tu nie chodzi o pomoc Prawu i Sprawiedliwości, tylko generalnie o pomoc nam wszystkim w wyjaśnieniu i rozwikłaniu tej sprawy i to, co najważniejsze, w stosowaniu postulatów legislacyjnych. I drugi wniosek, oczywiście bardzo ważny, który złożył pan poseł Wasserman. Ten wniosek dotyczył ściągnięcia wszystkich materiałów, które mają służby specjalne. Jeśli były takie sytuacje, że służby badały branżę hazardową i jeśli stwierdziły tam jakieś wątpliwości, uchybienia, nieprawidłowości, aby te materiały ściągnąć, abyśmy mogli je po prostu przeanalizować.
No dodajmy, że chociażby taka organizacja jak Transparency International, jeżeli o jakąkolwiek stronniczość mogłaby być posądzana, to chyba raczej na stronę Platformy, bo zdaje się, że jej szefem na Polskę swego czasu był nie kto inny jak pani obecna minister, jakoś chyba niezbyt właśnie walcząca, tak jak wtedy przynajmniej pokazywała przed kamerami z korupcją, pani minister Julia Pitera.
Tak, i dlatego uznaliśmy, że jakby nie chcąc iść śladami Platformy, prawda, tylko naprawdę no, pokazać, że naprawdę mamy jeszcze wszyscy jakąś klasę, prawda, i odwołujemy się tutaj już do rozsądku Platformy, że przestała pędzić, prawda, w tej chwili no, wszyscy praktycznie, można powiedzieć, zaciągnięci w rydwany, usprawiedliwiają wszystkich aktorów tej właśnie afery i wszystkie możliwe osoby. To jest taka panika, taki strach, zresztą właśnie to głosowanie nad członkostwem pana posła Wassermana w prezydium też pokazało, że to jest chyba jakiś olbrzymi strach przed odpowiedzialnością. To można tak wyinterpretować. Ale właśnie dlatego chociażby te dwie organizacje zawsze mogą powiedzieć komisji nie, ale nie sądzę, bo to nie jest powiedzenie nie Prawu i Sprawiedliwości, tylko powiedzenie nie całej komisji. I wtedy też będziemy mieli swój pogląd na tą sprawę.
Wczoraj po głosowaniu, które wyłoniło taki, a nie inny kształt prezydium komisji, pan, szukam tutaj w depeszy prasowej, pan przewodniczący Sekuła, Mirosław Sekuła, dodał, skomentował także, no po prostu tak wyszło w głosowaniu, gdy pytano, dlaczego nie ma przedstawiciela PiS-u w prezydium komisji. Czyli z tego wnioskuję, że jeżeli cokolwiek się dzieje poza Platformą, to totalitarna opozycja i zbrodniczy PiS coś robi, a jak robi Platforma, to tak po prostu wychodzi w głosowaniu.
No tak, oczywiście to jest zwykły obraz zaciemniania, wybielania, a i tak no, musimy być tego wszyscy świadomi, że Platforma pod płaszczykiem uśmiechów i powiedzmy takiego jawienia prawdy, którą ma kupić opinia publiczna, robi swoje i to jest oczywiste i jasne i każdy, kto dość logicznie i trzeźwo patrzy na zjawiska w życiu politycznym, zdaje sobie z tego sprawę. Mnie cieszy tylko jedno, że coraz więcej osób jednak dostrzega tą, no jak to pani Julia Pitera określiła ostatnio w którymś z wywiadów, wyliczyłam, że chyba trzykrotnie użyła słowo obłuda. Więc no nie chcę być tutaj złośliwa, bo nawet nie powinna być złośliwa w tej klasie radia, jakim jest Radio Maryja, ale no chyba każdy sądzi sam po sobie. No jednak mimo wszystko my nie chcemy tutaj wchodzić w spory, które będą sporami o dość niskich lotach, niskiej zawartości intelektualnej. Będziemy inspirować do myślenia i do działania bardzo lege artis i do działania przede wszystkim na rzecz wyjaśnienia prawdy.
Pani poseł, słówko jeszcze, takie obawy. No, z jednej strony przewodniczący komisji, pan poseł Mirosław Sekuła, dał się poznać jako no, dość taki bardzo pracowity prezes Najwyższej Izby Kontroli swego czasu i nawet tak medialnie, politycznie niezaangażowany, bezstronny. Tymczasem wielkie obawy wzbudziła jego wypowiedź jako zaledwie jeszcze kandydata na ewentualnego przewodniczącego czy ewentualnego członka komisji hazardowej, gdzie z góry wykluczył przeprowadzenie, wydawałoby się, no, najbardziej narzucających się logicznie czynności procesowych, czynności śledczych, jak chociażby konfrontacja premier Donald Tusk kontra czy z ministrem Kamińskim, szefem, byłym już niestety szefem CBA. Pytanie, czy w pani opinii przewodniczący komisji, no tym bardziej, że jeszcze tutaj słyszymy o tym, że jakoś no, nie za bardzo samodzielnie tutaj podejmował pewne takie proceduralne decyzje. Czy ma szansę na jakieś dobre pokierowanie tą komisją, obiektywne zbadanie tej sprawy?
No tak, to mnie bardzo zaniepokoiło, ta wypowiedź pamiętam, a na pewno skłoniła do pewnej refleksji, że pewnie pan Mirosław Sekuła, nie wiem, chyba nie miał zbyt dużej styczności z procedurą karną, a tej procedurze, łącznie z połączeniem procedury, która jest zawarta w ustawie o komisji śledczej, będą podlegały prace komisji. A w tej procedurze jest jasne, że jeżeli na przykład przesłuchamy dwóch świadków, prawda, więc najpierw muszą być jakieś dowody, pierwsze dowody, które wykazują sprzeczność, tak? Jeśli przesłuchamy dwóch świadków i wykaże się sprzeczność, a dzisiaj już wiadomo, przynajmniej z informacji medialnej, z wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska czy pana Mariusza Kamińskiego, iż są sprzeczności w ich wypowiedziach już medialnych, więc pewnie te sprzeczności panowie będą utrzymywać swoje stanowiska poprzez w kolejnych przesłuchaniach przez komisję. I wtedy to jest oczywiste, bo tak każe procedura, właśnie chociażby karna, która mówi o tym, że żeby te sprzeczności czynności usunąć, musi być taki wniosek dowodowy i przeprowadzenie takiego dowodu jak konfrontacja świadków. To jest oczywiste, to jest elementarz, jeśli idzie o prawo karne i postępowanie przed komisją śledczą. Tak postępuje każdy sąd, prawda? Powinien postąpić każdy sąd. I tego typu wypowiedzi mogą wskazywać na dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że albo odnoszę wrażenie, że pan Mirosław Sekuła po prostu no może nie do końca zna tę procedurę, o której wcześniej powiedziałam, a drugi fakt to może być taki, że jednak będzie tylko zabezpieczał interes polityczny Platformy Obywatelskiej. Oba zjawiska są bardzo groźne, jeśli chodzi o przewodniczącego komisji, bo już stawiają go w pozycji człowieka, który nie do końca chce być obiektywny, prawda? Oczywiście on później próbował się wycofywać z tych słów, tak? Może nie jednoznacznie, bo nie uczynił tego moim zdaniem jednoznacznie. Natomiast chyba odebrał takie sygnały, że przynajmniej ta wypowiedź była niefortunna i tak ją traktował. No ale jednak mimo wszystko każdy polityk, tym bardziej będący na świeczniku, powinien rzeczywiście tutaj ważyć te słowa i jak gdyby no przynajmniej nie przewidywać pewnych faktów w takim, jak powiedziałam, pędzie do usprawiedliwiania swojej formacji politycznej. I tu ja powiem szczerze, że no będziemy jeszcze obserwować wypadki, ale już ten wczorajszy dzień pokazał, że mimo tego doświadczenia być może, które miał pan Sekuła w NIK-u, no nie wiem, czy akurat na tym odcinku po prostu się sprawdzi, ale będziemy, czas pokaże, jak to wygląda. No wciąż mamy jednak trochę nadziei, że Platforma się opamięta. Ja tylko powiem o jeszcze jednej kwestii, mianowicie jest tam jeszcze jeden członek, taki jak pan komisji, jak pan Urbaniak. Ja przypomnę, że pan Urbaniak wygłosił tak niesamowitą, no takie odniosłam wrażenie, mowę oskarżycielską przeciwko panu ministrowi Ziobro wtedy, kiedy w Sejmie miał przedstawić tylko sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, że naprawdę ja byłam zdumiona. Po prostu próbował się, mimo iż ten człowiek jest bodajże, nie wiem, ekonomistą i chyba filozofem, próbował się kreować na takiego, prawda, mocnego prokuratora wtedy. No to było coś niesamowitego. Ja po raz pierwszy z mównicy sejmowej usłyszałam takie właśnie wystąpienie. To był dla mnie czarny dzień parlamentaryzmu. I rzeczywiście ta jego nadgorliwość w tym momencie, która dzisiaj okazała się wobec tego, że mamy właśnie taką decyzję prokuratury, że prokuratura to umarza i że to naprawdę była jedna wielka hucpa. Dlatego mnie też zastanawia, czy ten pan po prostu no, poradzi sobie w komisji śledczej jako śledczy. No ale czas pokaże.
No. Czas pokaże, powiem tylko tyle, no cóż, jak chodzi o pana przewodniczącego Mirosława Sekułę, no jeżeli jest ta pierwsza możliwość, o której pani mówiła, to owszem jest to niepokojące, ale łatwe do usunięcia, po prostu człowiek się dowiaduje o procedurach i je zaczyna stosować.
Miejmy
nadzieję, że tak się stanie, chociaż ten no jakiś niepokój pozostanie. A zatem śledzimy pierwsze już dni pracy Komisji Śledczej. Jaki jest najbliższy program na najbliższe tygodnie działania Komisji?
Pan przewodniczący zarządził spotkanie prezydium, więc tych dwóch osób, rozumiem, chociaż zaprosił wszystkich członków prezydium. Ja nie jestem zwolennikiem rozmywania odpowiedzialności. To prezydium odpowiada za kształt pracy komisji. Prezydium będzie odpowiadało za ten kształt. Wszelkie twory, które na przykład próbował wprowadzać pan, jeszcze wtedy pamiętam, pan Kalisz jako przewodniczący komisji do spraw zbadania okoliczności śmierci pani Blidy, mówił o poszerzonym prezydium, jakieś takie, prawda, twory, które są zupełnie nieuregulowane w żadnym regulaminie. Więc prezydium jest wybrane, więc prezydium powinno ponosić odpowiedzialność. Zatem uważam, że powinno się w swoim wąskim gronie spotkać. No, pan Sekuła zaprosił innych na posiedzenie prezydium, a sama komisja ma się odbyć po 11 listopada, 12 listopada we czwartek.
W takim razie pilnie przypatrujemy się tym pracom. Pani poseł, życzę takiej determinacji dalej i siły do tego, żeby właśnie no, temu zadaniu podołać, tym bardziej, że ono jest obwarowane tymi utrudnieniami, o których tutaj wspominaliśmy.
Jasne. Dziękuję za pozdrowienie serdeczne.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Wszystkim dobrego, miłego dnia. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Wzajemnie miłego dnia życzę. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panią poseł Beatą Kępą.